Dobry wieczór. To są książki z duszą. Przed mikrofonem Anna Łoś. Pustkowie to osamotnienie, gdzie człowiek łatwo wpada w depresję. Pustynia to ekstremalne warunki, tam przeżywają tylko siłacze. A pustelnia jest dla ludzi słabych. Tam wszystko zależy tylko od Pana Boga. To słowa franciszkanina Janusza Jędryszaka, pustelnika na Świętej Górze Polanowskiej koło Darłowa. Towarzyszyły mi te słowa podczas lektury książki, która tak naprawdę jest unikatowa w skali światowej. Zaraz Państwa będzie przekonywać o tym mój gość i właściwie mogłaby nie powstać. Milczeć, ale życiem wołać to rozmowa ze światem niedostępnym, zwłaszcza nam kobietom. 12 razy w roku możemy udać się do eremu, bo o nim mowa, na krakowskich Bielanach. Mnisi noszący charakterystyczny biały habit z kapturem i szkaplerzem mieszkają w eremach nieopodal kościoła i wiodą surowe życie w ciszy i samotności. To taka metryczka. I teraz tak. Jaki jest ich świat i dlaczego warto posłuchać, co mówią ci, którzy wydawać by się mogło, uciekli od świata? O tym chcę porozmawiać między innymi z Państwa i moim gościem. W studiu witam Michała Wilka, biblistę, redaktora, tłumacza, programistę, redaktora wydawnictwa SP, bo właśnie to wydawnictwo te unikatową, i to nie jest przesada, książkę wydało. Jak pozyskuje się tego rodzaju rozmówcę, powiem, kto nim jest: Mateusz Kolbus, przeor eremu Kamedułów na krakowskich Bielanach.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak, to jest książka Wywiad Rzeka z samym przeorem krakowskich Kamedułów. I książka faktycznie jest o tyle unikatowa. Przed przyjęciem tego tytułu robiliśmy research. Okazuje się, że ani w języku włoskim, we Włoszech ta tradycja Kamedułów też jest dosyć żywa, ani w języku angielskim nie ma tak obszernego wywiadu rzeki z Kamedułą, który mówi w bardzo otwarty sposób zarówno o życiu pustelników, o jego zewnętrznych formach, jak również o swojej osobistej drodze, drodze duchowej odkrywania właśnie tego bardzo, bardzo szczególnego powołania. Więc w tym sensie tak, jest to książka absolutnie unikatowa.
Przeorem eremu Kamedułów rozmawia Grzegorz Sokołowski, który nie dał się zaprosić do studia. Ja myślę, że może on jest tak przeniknięty tą ideą, myślę, milczenia, ważenia słowa.
Bardzo możliwe. To też jest pewien ciężar odpowiedzialności, kiedy zrobi się taką książkę. Wiem z doświadczenia wydawniczego, kiedy robimy książkę, która jest wywiadem, to nad tym tekstem w pewnym momencie spędzamy już tak dużo czasu, że człowiek się niejako utożsamia, prawda? Redaktor, który nie tylko spisuje, ale nadaje temu pewną ostateczną formę wypowiedzi, również literacką. Więc wyobrażam sobie, że dla pana Grzegorza była to niesamowita przygoda.
A dla pana jako redaktora, który zajmuje się, interesuje się duchowością od wielu lat także, czy rzeczywiście ten, właśnie nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy to jest jakiś rąbek tajemnicy, jak oni żyją, został uchylony, bo to chyba nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy w sposób taki bardzo płytki wchodzili w to właśnie, ile razy wstają, o której wstają. To zupełnie nie o to chodzi.
Tak, dokładnie.
Choć te rzeczy też poznamy.
One są bardzo ciekawe, oczywiście. Praca nad tą książką była niesamowitą przygodą. To jest jedna z ciekawszych książek w mojej karierze redaktora w wydawnictwie. Natomiast dokładnie tak jak pani redaktor mówi, dla mnie było to o tyle jeszcze, powiedzmy, ciekawsze, że przez ten czas korespondowałem z ojcem Mateuszem, więc pewne rzeczy w toku redakcji, pewne wątpliwości rozwiązywaliśmy na bieżąco i sam kontakt z przeorem Kamedułów, ma się właśnie to doświadczenie innego świata i udało nam się też spotkać raz, więc z punktu widzenia redaktora tak, to jest taka bardziej całościowa przygoda.
Spotkać raz tete a tete.
Tak. Ojciec Mateusz odwiedził nas w wydawnictwie.
A, to rzeczywiście było wydarzenie, prawie jakby papież przyjechał, myślę.
Coś porównywalnego.
Coś porównywalnego. To spróbujmy wejść w ten świat i zobaczmy, gdzie mamy szukać tych korzeni życia monastycznego, bo to jest rzecz stara. Choć oczywiście kameduni tutaj w Krakowie na Srebrnej Górze są od 4 wieków.
Tak, natomiast tutaj w tej książce historia i idea życia monastycznego, bo jedno i drugie jest bardzo mocno związane, jest pokazana tak naprawdę od czasów biblijnych, od samej duchowości Eliasza.
Bliskiego proroka dla ojca Mateusza, podkreśla to bardzo.
Podkreśla, opowiada o nim dużo, opowiada również o współbraciach, którzy nosili to imię. I ta biblijna idea, ona jest potem wprowadzona w świat starożytny. Ojciec Mateusz opowiada o tym, w jaki sposób, dlaczego monastycyzm od samego początku był obecny w chrześcijaństwie. W zasadzie już kilkadziesiąt lat po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa na pustyni judzkiej ci, których uważamy za prototypów późniejszego monastycyzmu, tak zwani anachoreci, oni wychodzili i właśnie żyli w ten sposób. Najpierw to były osoby indywidualne, potem wokół nich zbierały się grupy. Ta tradycja aż do Pachomiusza się rozwijała, a później monastycyzm, można powiedzieć, Kościół niejako wziął pod opiekę i zarówno pod kątem prawnym, jak i takim instytucjonalnym, no, wykształciły się w toku historii różne formy życia monastycznego. O różnicach między nimi ojciec Mateusz w tym wywiadzie opowiada.
Na czym polega specyfika właśnie życia kamedulskiego? Co jest takim ich najbardziej charakterystycznym rysem, wyróżniającym z innymi formami życia monastycznego?
To, co pewnie by nam się kojarzyło na pierwszy rzut oka, to jest właśnie to odosobnienie. Oni tylko w wyjątkowych sytuacjach opuszczają Erem. Na spacery poza Erem udają się...
5 razy w roku?
Tak, 5 razy w roku.
I w góry. Ciekawe takiego
w góry,
spotkać gdzieś.
Jest zupełnie, prawda, pusto. To jest jedna rzecz. Natomiast kiedy pracowałem nad tą książką, kiedy rozmawiałem z ojcem Mateuszem, to w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że to jest pewien proces, który dzieje się w tych ludziach. On sam to w pewnym momencie mówi. Proces, który polega na tym, że te rzeczy, które są związane z wieloma bodźcami, z wieloma rzeczami, które nas na co dzień otaczają, w pewnym momencie odkrywa się, że człowiek tego nie potrzebuje i dochodzi do tego, co jest jakby w istocie, w tym życiu pustelniczym rozumianym jako sama ta idea. On o tym kapitalnie mówi i tutaj sam dobór słów. W ogóle ta książka ma kapitalny walor literacki.
Tak.
Ojciec Mateusz jest też poetą, więc...
Otóż to ten język czuje.
Język, tak. Się. Ja bym to troszkę porównywał z taką literaturą Mertona. Ponieważ faktycznie poeci mają ten dar wyrażenia spraw absolutnie niewyrażalnych, po pierwsze w sposób prosty, a po drugie w taki celny. I to się udaje w tej książce.
On się przygotowywał do tego, żeby być kamedułą, bo był pracownikiem w jakimś magistracie. Nie jest to podane gdzie, nieważne, nie wchodzimy, ale rzeczywiście mówił o tym, że pewnych form życia takiego, nie wiem, towarzyskiego unikał. Po prostu było mu dobrze, jak był sam ze sobą. Ale z drugiej strony to życie wspólnotowe jest szalenie ważne.
Ja byłem bardzo zaskoczony tym, że ojciec Mateusz, no mówiąc wprost, tak się odsłonił w tej książce, bo on opowiada swoją historię, można powiedzieć, no, w szczegółach i to jest bardzo osobista relacja. Ale to myślę, że jest bardzo konieczne dla tej książki, bo właśnie ta jego osobista historia niejako uwiarygadnia to, co potem jest mówione w ogóle o monastycyzmie. I to jest bardzo mocny element w tej książce. Natomiast tak, element wspólnotowości jest. To widać nie tylko w opisach liturgii. Tutaj znowu, tam jest taki ciekawy moment w książce, kiedy pan Grzegorz pyta, dlaczego u kamedułów nie ma śpiewu w zasadzie liturgii. Nie ma chorału gregoryńskiego, tylko jest taka melorecytacja, która jest po pierwsze takim cedzeniem słów. Zresztą na YouTubie można zobaczyć
jak to wygląda,
filmy, bo jedna z telewizji zrealizowała ten film. A po drugie, no to jest wszystko wszystko na jednym tonie. I właśnie tam Młodziec Mateusz to tłumaczy, nie? Że wszystkie te elementy, które są takimi ozdobnikami życia, w pewnym momencie przestają mieć znaczenie. Dochodzi się do tej istoty rzeczy. Ale ta wspólnotowość jest również pokazana w tej książce w wielu, wielu anegdotach o codziennym życiu w ogrodzie, właśnie w tych eremach, kiedy zasiadają do stołu. No tam pojawiają się też wspomnienia, anegdoty o kultowych, znanych tutaj z życia krakowskiego kamedułach, zakonnikach. Nie chcę ich spoilerować, ale są, tak.
Tak jest. Nasze relacje międzybraterskie w eremie są także specyficzne. Na co dzień wszak milczymy i najważniejszym wymiarem naszego istnienia jako wspólnoty jest liturgia. Nawet posiłki spożywamy samotnie w celach. Czym w takim razie jest to dochodzenie do tej istoty? W tym ma pomagać asceza, czyli ten taki model życia, który jest kompletnie, nie wiem, takie porównanie no może słabe, ale tak sobie myślę, że ubieramy się na cebulkę i tak ściągamy różne warstwy i dochodzimy do tego centrum.
Mhm. I myślę, że to centrum jest niedefiniowalne, tego się nie da zdefiniować, ale i tu jest świetne, że ten wywiad jest tak długi, ponieważ dopiero pewien klimat rozmowy, dłuższej rozmowy daje takie doświadczenie, że człowiek w tym, co mówi, jest bardzo autentyczny. I tej istoty nie da się zdefiniować, ale ją się świetnie wyczuwa, kiedy się czyta tę książkę. Nie tylko w osobie ojca Mateusza, ale również w współbraci, o których on opowiada. Te wszystkie kolejne aspekty duchowości, które są kapitalnie omówione, mówi o duchowości maryjnej, mówi o ślubach zakonnych, mówi o samej ciszy, o liturgii, mówi o tym rytmie roku liturgicznego, ale właśnie pod tym wszystkim jest pewna kapitalna autentyczność. I ta autentyczność robi wrażenie. Więc trudno ująć w słowach, na czym ta istota polega, ale ja bym to powiedział tak. W pewnym momencie, czasem kiedy spotykamy ludzi w różnych kontekstach życia, czasem spotka się kogoś, kto ma się takie doświadczenie, on jest na swoim miejscu. Ja bym powiedział właśnie, to jest gościu na swoim miejscu. Chociaż to miejsce jest bardzo dziwne i zaskakujące.
Nam się wydaje, tak. Ale po przeczytaniu tej książki tak sobie pomyślałam, no tak naprawdę, no, taki osąd pierwszy, no uciekli od świata, osamotnienie to jest jakby wpisane w ich życie. No, zdarzają się o tym za chwilę też myślę, że warto porozmawiać w tej formie takiego życia właśnie rekluza, czyli jeszcze bardziej gdyby samotność w samotności. No właśnie, ale z drugiej strony ich pojęcie, znaczy akurat tutaj mówimy o ojcu Mateuszu, jego spojrzenie na świat współczesny, czyli na to, co oni zostawili, jest po prostu no, niesamowicie ożywcze. Stwierdzenie na przykład, że wielką przeszkodą dla życia, ale nie tylko myślę, że duchowego jest nadmiar, no, to jest po prostu istota tego, z czym my się zmierzamy, będąc tutaj.
Tak, i też druga rzecz, która mnie osobiście ujęła, jest to spojrzenie z takiego mądrego dystansu. I kiedy rozmawia się z ojcem Mateuszem, ma się takie poczucie, że to jest dystans, który nie jest ani... Znaczy poniekąd jest pewnie darem wrodzonym, ale jest efektem właśnie długiego okresu tego sposobu życia. Nie? Potrafi powiedzieć rzeczy zaskakujące, zupełnie spoza pudełka, w taki sposób, że nikt inny pewnie tak by tych problemów nie ujął. I to nie tylko o życiu monastycznym, ale również o dzisiejszej sytuacji na świecie, o gospodarce, o polityce. Tam takie wątki się pojawiają.
Pojawiają się bardzo ciekawe. Wydaje się, że ludzie współcześni, to ojciec Mateusz, zagubili gdzieś wewnętrzną busolę. Wynika to z amputowania wymiaru duchowego i życia tak, jakby istniał tylko świat materialny. Dlatego szukają wolności tam, gdzie nie można jej odnaleźć. No jakie to proste.
Ale z drugiej strony to chciałbym mocno podkreślić, ta książka, łatwo by było właśnie...
Gdyby takie tylko myśli tam były.
Łatwo by było już takie narzekanie na współczesny świat.
Absolutnie nie.
A ta książka absolutnie taka nie jest. Owszem, padają mocne słowa krytyki, ale za nimi idą pewne diagnozy, za nimi idą też pewne konkretne propozycje remedium, które akurat ojciec podaje.
Mówi bardzo proste rzeczy. Na przykład o tym, jak sobie znaleźć w życiu codziennym taki moment pustyni. Tak? No, każdy z nas ma jakiś pokój. Te parę minut. Tak? Dla siebie. Najpierw dla siebie. Oczywiście to jest no, aspekt ważny, religijny, duchowy. Prawda? Rozmawiamy z zakonnikiem. Ale to są też takie właśnie rady i takie namyślenia, które powodują, że człowiek nawet będący jak gdyby poza religią może się zastanowić, no ten człowiek ma rację.
Tak, to jest właśnie też ten wymiar humanistyczny. Książka jest mocno religijna, ale nie chciałbym jej porównywać do różnych dzisiaj i modnych, skądinąd bardzo ciekawych czy technik samorozwoju, czy nurtów psychologii, bo to byłoby pewnie najłatwiej. Poszedłbym szerzej. To jest książka bardzo humanistyczna. Ona pokazuje człowieka w jego człowieczeństwie. W tym sensie, że na pewnym etapie wszystko musi inne zamilknąć, żebyśmy się nad sobą zaczęli zastanawiać i w siebie wchodzić. I ten proces bardzo fajnie jest opisany.
Tu jest oczywiście sporo różnych, jak już pan zwrócił na to uwagę, anegdot. No, dowiedzą się państwo, czy rzeczywiście kameduli śpią w trumnach, ale to nie będziemy wchodzić w te takie właśnie rzeczy.
I czy kobiet tam nie lubią?
I czy tak kobiet naprawdę, tak nie lubią, o choćby na przykład, bo ja powiedziałam, 12 razy w roku mogę wejść. Ale właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Tylko ja bym się przyglądała jeszcze takiej jednej formie, która no, jednak robi niesamowite wrażenie. Znaczy, tak sobie myślę, że ci ludzie muszą dochodzić do jakiejś takiej prawdy tego ogołocenia wewnętrznego, że jeszcze właśnie zostają rekluzami. To jest forma wymyślona jak gdyby w regule kamedulskiej, czy gdzie indziej, na przykład u trapistów też się coś takiego zdarza. To jest jeden z takich, no trapistów w Polsce nie ma. Znaczy jest wprawdzie Michał Zioło, jedyny polski trapista, no ale trapistów jako takich nie ma. Więc ta właśnie kultura milczenia i jeszcze właśnie zostaje rekluzem, czyli zamyka się kompletnie.
Czyli zupełnie odcina się właśnie nawet od tych współbraci. Zazwyczaj, tak jak tutaj ojciec Mateusz opowiada konkretne przypadki rekluzów, to jest takie odosobnienie w eremie, który jest oddalony troszkę jeszcze od klasztoru. Oczywiście jest pewnego rodzaju komunikacja dotycząca czy zdrowia, czy w ogóle czy ten człowiek żyje, ale przez lata jest zupełnie sam, odcięty od wszystkiego. I co ciekawe, tutaj, chociaż ta forma w tej chwili nie jest tak bardzo praktykowana, czy ona jest też
tak zwani rekluzi wieczyści,
troszkę ograniczana z tego, co tutaj słyszymy w wywiadzie. Tak. Tam ojciec opowiada całą historię. Niemniej jednak jest zdumiewające to, że w zasadzie u wszystkich kamedułów, którzy w tej książce się o rekluzji wypowiadają, to czuje się, że to jest jakieś ich pragnienie. Nie? I człowiek mówi, człowiek ma takie wrażenie, no chłopie, wybrałeś taki styl życia, że rany boskie,
Ale jak to może wyglądać? Tu jest rzeczywiście rzecz, która myślę, że państwo mogą uśmiechnąć. Ja też weszłam w tę historię i pomyślałam, no tak, to też jest jakieś takie nasze wyobrażenie, uproszczenie. No ideał rekluza, prawda? Ale jeżeli zostanie, to jest cytat oczywiście z książki, zostaje nim ktoś o przeciwnych cechach, to rzeczywiście muszą być to ścieżki Boże, które nie są ścieżkami ludzkimi. Tymczasem zmarły przed kilkunastu laty rekluz żyjący we włoskim eremie Monterua, z pochodzenia Japończyk, był bardzo kontaktowy, towarzyski i niezwykle wylewny w okazywaniu swojej sympatii współbraciom. Do tego stopnia, że niektórzy czuli się tym nieco skonfudowani. Prawdopodobnie miał na to wpływ jego specyficzny japoński temperament. Kiedy na przykład pracował w kuchni, biegał truchcikiem od jednego miejsca do drugiego, motywując to tym, że nie może stracić zapału. Zupełnie inny świat. Dlaczego nie? Nie patrzmy też takimi pewnymi kalkami, bo nie warto. I dlatego ta książka właśnie otwiera wiele drzwi.
To jest też widoczne, cały rozdział jest poświęcony formacji, czyli...
To właśnie, jakie są motywy?
Jakie są motywy, jak to się dzieje, kto przychodzi, dlaczego
przychodzi?
A warto
powiedzieć, że kamedołów w świecie jest 60, ale nie, mimo wszystko nie narzekają na brak powołań.
Tak, dokładnie. I właśnie tutaj ojciec Mateusz bardzo często opowiada na przykładzie nowicjuszy, nie, którzy pierwszy rok żyją w eremie, że to jest taki trochę rok właśnie burzenia tych schematów, tych kalek, z którymi człowiek przychodzi i mówi, większość odchodzi, a chociaż nie jest to czas stracony, czas kapitalnie poznania siebie samego, ale dopiero będąc tam, dopiero jakby doświadczywszy tej formy życia, o co w niej chodzi, ale przez kontaktu z tymi ludźmi, te kalki, te nasze pewne wyobrażenia, które obrastają w mity, one po prostu ustępują.
Posiadanie właściwego smaku oznacza też, że potrafimy rozróżnić słodkie od gorzkiego, kwaśne od słonego. Ma to też jednak swoje przełożenie na wymiar moralny. Również i tutaj posiadanie smaku oznacza odróżnienie dobrego od złego, ale też poznanie, że to, co dobre, jest piękne. To zaś, co złe, pełne brzydoty. Przesyt i faszerowanie się zmysłowymi doznaniami, tę zdolność zaciemnia. No, piękny język, piękne, mądre spostrzeżenia. Ale z drugiej strony sobie tak myślę, to jest piękne, że mają możliwość wyboru, ale wielu z nas takiego wyboru nie ma. No i tutaj pytanie, jak znaleźć w sobie, w swoim życiu ten smak, o którym często mówi się w tej książce?
Tam są takie akapity poświęcone właśnie troszkę odniesieniu duchowości tej monastycznej do życia zwykłego śmiertelnika. I ojciec Mateusz to stawia w kategoriach odpowiedzialności. I znowu można by popatrzeć na to krytycznie i powiedzieć, fajnie ci mówić, kiedy żyjesz w lesie kamedulskim i nie masz problemów takich codziennych, ale on stawia sprawę jasno, to jest odpowiedzialność każdego człowieka, by w ramach form swojego życia i możliwości znaleźć właśnie czas na to, by życie zobaczyć takim, jakim jest, właśnie w milczeniu. Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać, ale on mówi, jeśli po prostu na to nie będziemy mieli czasu, to te smaki w nas się nie wykształcą.
I stracimy sens życia, prawda? Jest bardzo piękny rozdział, który dla mnie jako osoby pracującej słowem i mówiącej, nieraz paplającej za dużo, no zrobił spore wrażenie, o milczeniu i wartości słowa. Myślę, że każdy, który para się słowem, powinien temu się przyjrzeć. Jakie jeszcze inne inspiracje, które można znaleźć w tej książce, mogą być dla nas wartościowe właśnie, jeżeli wejdziemy w naszą rzeczywistość? No bo ja na przykład jako kobieta, pan mógłby, prawda? Bo są rekolekcje. No właśnie, ale zauważyłam, że też jest spora grupa świeckich. Strona internetowa jest, którą założyli w zeszłym roku, prawda? Czyli to te wartości, które niesie z sobą to życie kamedulskie, są mimo wszystko atrakcyjne dla tego świata, mojego.
Tak. Ojciec Mateusz tam w pewnym momencie mówi, że to życie zarówno fascynuje, jak i odpycha. I to jest ciekawe, że to jest pewna dynamika jakby w dwie strony, bo z jednej strony ludzi fascynuje to, co jest tajemnicze, no i każdy z nas na jakiś czas chętnie by troszkę odpoczął od tej formy życia, jaką ktoś akurat ma. Natomiast z drugiej strony, kiedy mówi, tam pojawiają się na rekolekcjach różni ludzie z zewnątrz, no to w człowieku zaczynają się odzywać różne rzeczy. I bardzo często jest tak, że tą pierwszą reakcją jest próba trochę negacji. To nie ma sensu, wy uciekacie od świata. Mówi, on się spotyka z takimi rzeczami. Nie? I to jest pewna dynamika, która idzie w dwie strony. Opowiada konkretne historie konkretnych ludzi, którzy no troszkę czasu musiało upłynąć, żeby tę harmonię odnaleźli.
Żeby zrozumieli, na czym polega kontemplacja. On namawia do tej kontemplacji codzienności. To jest też piękne. Właśnie
to jest
tej powtarzalności.
Tak, powtarzalność, która nie jest taką nudną powtarzalnością.
Monotonią.
Tylko wchodzenie w głębie rzeczywistości. W tej książce jest dużo o powtarzalności. Sama liturgia jest również powtarzalna. I można odkryć jej pewne nowe wymiary, co do których byśmy się nie spodziewali.
Czy myśli pan, że ta książka może zmienić życie niektórych czytelników?
Mamy taką nadzieję. Zawsze staramy się wydawać właśnie takie książki, które pozwalają nam być lepszymi ludźmi i nas zmieniają.
I to jest taki właśnie przyczynek. Proszę państwa, jeżeli jesteście zainteresowani w takim dobrym tego słowa znaczeniu, jak żyją i co mają nam do powiedzenia kameduli z RM-u na Srebrnej Górze, to warto sięgnąć po tę książkę, Rozmowę Grzegorza Sokołowskiego, który uchyla nieco drzwi zakrytego świata. Nieco, ja podkreślam nieco, choć to nieco jest dosyć zaskakująco szerokie. Daje nam szansę, aby zaproszony na spotkanie czytelnik zdołał w sobie odmitologizować wyobrażenie o takiej formie życia, a równocześnie pozwala z wielką delikatnością poczuć tchnienie prawdziwej mistyki. To jest fragment bardzo też wartościowego, ciekawego wstępu. Dziękuję za tę rozmowę i za tę książkę, która myślę, że no, powinna znaleźć bardzo wielu czytelników, którzy są zainteresowani w jakiś sposób życiem duchowym, albo tym, no, taka zwykła ciekawość świata. Posłuchaj człowieka, który wybrał takie życie i równocześnie ma takie przemyślenie, jakby był tu i teraz. I to jest bardzo fascynujące. Serdecznie panu dziękuję.
Bardzo dziękuję za
przyjście do studia. Przypomnę państwa i moim gościem był Michał Wilk, biblista, redaktor, tłumacz, programista, redaktor wydawnictwa SP. No i pan właśnie tę książkę też w jakiś sposób redagował sobą, tak? Bo mamy różne historie, a to było coś takiego, co gdzieś tam przeorało trochę pana życie także.
Dokładnie tak było.
Dziękuję bardzo. To były Książki z duszą. Za uwagę dziękuję już Anna Łoś.